mogę przyjąć mikrofon?
Raz. Super, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, już za sekundę rozpoczniemy spotkanie. Witamy te tłumy, które tutaj się zwaliły na stadion. Na początek może kilka mitów obalimy. Po pierwsze, wciąż istniejemy jako prasa papierowa. W połowie lat 90. mówiło się, że właściwie w ciągu dekady prasa papierowa zniknie, ale nie znika, istnieje i te tytuły, które przeszły do sfery cyfrowej są nieliczne w Polsce wciąż. Po wtóre, coraz bardziej trzeba się przyzwyczaić do tego, że prasa to nie jest print, to nie jest tylko papier, ale przede wszystkim i coraz bardziej online. I różne inne formy obecności w sferze cyfrowej. W związku z tym to jest nasz kierunek rozwoju. I po trzecie, konwergencja, której doświadczamy, powoduje, że również ta jakość, która jest charakterystyczna dla treści prasy, ona przechodzi do sfery cyfrowej, również na portale internetowe i tak dalej. Można to traktować z jednej strony jako zagrożenie, ale z drugiej strony również jako nową ścieżkę dotarcia. I jeszcze jedno zdanie. Jakbyście Państwo obejrzeli sobie, a ja dostaję takie dane co miesiąc z Instytutu Monitorowania Mediów, informacje o tym, jak wygląda cytowalność mediów w Polsce, to prasa wciąż, zawsze i bez wyjątku dominuje. To są najczęściej liczby w granicach 30 do 35% całego rynku cytowań. To jest polska prasa w porównaniu z internetem, znaczy portalami czysto internetowymi, radiem czy telewizją. To znaczy, że jednak się nas czyta i mamy wciąż znaczenie. I teraz pytanie do Państwa, może na początku takie bardzo otwarte. Zacznijmy od Pani Kingi. Dlaczego Pani zdaniem i z perspektywy Pani warsztatu i tego, co Pani robi na co dzień, prasa wciąż ma tą siłę ciążenia nieporównywalną z żadnym innym medium w Polsce?
Ja uśmiechnęłam się, jak pan powiedział o tym, że 10 lat temu, czy tam 15 lat temu...
W połowie lat 90., 95, 96, przekonywano wcześniej. Mnie na świecie, za 10 lat printu nie ma.
Tak, i za 10 lat ja zaczynałam tworzyć Presto, no trochę więcej może, i też mnie przekonywano, że robię straszną głupotę, bo za chwilę papier zniknie. Po prostu nic, co papierowe, nie ma prawa się ostać. Przez 12 lat istnienia, znaczy mojej działalności, a 11 lat istnienia Presto, regularnie odwiedzam salony prasowe i widzę, jak rynek prasy się rozwija. No i właśnie, jest to swoisty fenomen, bo z jednej strony od prasy się odchodzi, a z drugiej strony nowe tytuły powstają, mają swoich czytelników, bo to nie jest prasa, która powstaje i jej treść idzie w niebyt. I ja sobie tak analizowawszy tę sytuację, pomyślałam o tym, że my jakby te dwa zdania się, te dwie sytuacje się nie wykluczają, bo dotyczą dwóch zupełnie różnych segmentów. Bo o tym, że prasa się kończy papierowa, mówimy wtedy, kiedy myślimy o takim codziennym dostępie do informacji. I tu rzeczywiście internet wygrywa. Internet, media społecznościowe, one wygrywają, ponieważ jakby liczy się szybkość, liczy się, pan najlepiej wie, mając pod swoją opieką dziennik, co to znaczy dostęp do informacji natychmiast i jak ważne jest to, żeby być pierwszym. Natomiast ja działam w zupełnie innym segmencie, jeśli chodzi o prasę, w dużo spokojniejszym, w którym szybkość nie liczy się tak, jak głębokość treści, jakość treści. Mój czytelnik jest zupełnie inny, to nie znaczy, że on nie czyta Rzeczpospolitej, albo Super Expressu, albo Newsweeka, albo Press. To są też czytelnicy panów mediów, ale jednocześnie ze względu na swoje zainteresowania sięgają po prasę, na przykład taką jak Presto, czyli prasę, która dotyczy ich zainteresowań, ich pasji, tego, co jest dla nich ważne. I wydaje mi się, że ten segment, on ma się całkiem nieźle, on się rozwija, bo on też wymaga innego podejścia do treści.
Proszę Państwa, Andrzej Skwosz założył pismo Press w 1996 roku. Pamiętam dokładnie pierwszy numer, potem wszystkie kolejne. Byłem przez lata, miałem ten zaszczyt bycia autorem Pressu. I myślę sobie, że Andrzej, który zainwestował przed laty w pismo branżowe, które miało być taką formułą debaty o polskich mediach, głównie o prasie tak naprawdę wtedy. Potem wszedł na rynek z produktem internetowym. Że masz wyjątkową perspektywę oglądania tego, tej ewolucji, tej zmiany, łapania tego, co się zmieniło w polskiej sferze medialnej. Co się wydarzyło w sferze prasy, że po pierwsze, ona tak szybko traci sferę printu i to, żeby była jasność, nie jest tak wcale na całym świecie. Ja byłem ostatnio w Japonii, największy dziennik japoński Shinbun ma 8 milionów sprzedaży dziennej papierowej. A w Korei Południowej jest 11 dzienników ogólnokoreańskich, ogólnokrajowych, z których największe mają 1,5 miliona nakładu. Także ten nasz regres na poziomie printu jest w jakimś sensie wyjątkowy. Czy skutkiem tego media tracą jakość jako całe, czy nie? Jak to wygląda z twojej, Andrzej, perspektywy? Oglądasz to bliżej niż my wszyscy przez lata.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Wiem, co przez lata mówiłem moim synom, jak się mnie pytali, gdzie pracuję i co robię, to zawsze mówiłem, że nie rozumiem, czemu zarabiamy pieniądze. I rzeczywiście przez lata nie rozumiałem, dlaczego jest tylu czytelników, dlaczego ludzie dają nam reklamy. Pewnie robiliśmy wszystko, co mogliśmy, bo staraliśmy się robić jakościowe pismo, ale jednak dla mnie było to mocno zaskakujące, że ciągle teraz już 27 lat ukazujemy się na rynku. Ale jak ja wchodzę do Empiku, to widzę zupełnie co innego niż pani. I mogę się zgodzić z tym, że rzeczywiście jest znacznie więcej magazynów fachowych. Powstają takie magazyny o bardzo specyficznej klienteli, dla bardzo wąskiego grona czytelników, ale Boguśmy rację mówiąc, że są kraje, w których jeszcze print ma się świetnie. To dotyczy również wydawców książek. Zobaczcie Państwo, jak wyglądają na lotniskach, ale też w księgarniach we Francji półki z książkami, jak wyglądają magazyny tam, a jak wyglądają w Polsce. I to jest kolejna rzecz, której nie rozumiem. Nie rozumiałem przez lata, dlaczego press tak dobrze sobie radzi. A teraz nie rozumiem, co się stało, że ci czytelnicy znikają każdego dnia. Wielu z nich po prostu umiera, ale myślę, że to szybciej umierają nasze mózgi. To znaczy im częściej łapię się na tym, że oglądam relacje na Facebooku albo, nie wiem, to się chyba Insta Stories nazywa na Instagramie, im więcej minut mi to zajmuje. Słyszałem, że są ludzie, którzy potrafią robić to przez 2 godziny, więc jak ja to robię przez 7 minut, to już jest dla mnie bardzo długo. Ale myślę, że te nasze mózgi uciekają tam i że to, owszem, masz rację, że możemy mówić o nowej fali przechowania się dobrego dziennikarstwa, jakościowych mediów. W presie rzeczywiście jest tak, że od pewnie 18 lat już zarabiamy na internecie, bo mamy po prostu newsletter internetowy. Ale jednak to, co się dzieje z naszymi mózgami codziennie, gdy włączamy social media, jest chyba największym niebezpieczeństwem i dla naszego rozumu, i dla czytelnictwa w Polsce, ale też dla nas i dla naszych dzieci.
Ale ja myślę, że jeszcze wracając do ciebie, Andrzeju, budując press service, ty doprowadziłeś do stworzenia takiego bytu internetowego w swojej firmie, który nie kanibalizuje treści pressa głównego, czyli magazynu. Gdyby było tak, że wprowadzasz cały content z magazynu do online'u, obawiam się, że nakład papierowy presa by się mocno, mocno sypał. Czyli udało ci się tak naprawdę spowodować, spolaryzować niejako produkt, prawda? Uniknąłeś tego, czego myśmy w dziennikach, mówię o dużych dziennikach, Grzesiek zaraz o tym będzie pewnie mówił, nie uniknęli, bo tak naprawdę nasz cały content i to bardzo często w pełnej wersji pakowaliśmy do internetu.
Dzięki za te słowa i dzięki za wszystkie felietony, które napisałeś kiedyś w presie, ale my też mamy problem, to znaczy press service, czyli newsletter internetowy, który kosztuje, drodzy Państwo, 8 tysięcy złotych, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak kiedyś podnosiliśmy cenę z 1500 na 4900, to ja wpadłem w poniedziałek do firmy i zażądałem od sekretarki, żeby nie informowała naszych klientów o podwyżce, a ona tak spojrzała na mnie przerażona i mówi: Panie Andrzeju, ale już te wszystkie maile wysłałam. I okazało się, że nasi klienci kupili tę podwyżkę z 1500 na 4900. Ale my mamy problem z www, bo co z tego, że masz płatny newsletter, co z tego, że masz płatnego presa, jak masz otwartą stronę i twoi najwięksi konkurenci dają wszystkie informacje za darmo przez cały dzień, a ty płacisz większej pewnie liczbie dziennikarzy i też musisz się zwalczyć ten problem, który ty masz u siebie w gazecie. Więc pewnie mamy nad czym się zastanawiać, choć ciągle widać, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, a gorsze informacje wypierają lepsze i w tym sensie jestem sporym pesymistą.
Grzegorz, twoja firma jest w najwyższym stopniu komercyjna. Żyjecie z misją, w sferze, rozwijacie bardzo online, ja to obserwuję, że w ZPR-ze to rozwijanie online jest wyjątkowo dynamiczne i chyba udane. Co robicie, żeby zachować papier? Żeby on jeszcze istniał i przynosił wam dochody? Bo skoro istnieje, to znaczy, że przynosi dochody.
No jak patrzę tutaj na prezesa Bębenka, gdyby nie przynosił dochodów, pewnie by go już nie było.
To by ciebie odnieśli.
Ale Państwo poruszyli tutaj bardzo ciekawą kwestię, szczególnie ta ostatnia tutaj jest mi bliska. Ja sobie wczoraj myślałem o tym, że my tutaj, ty dostarczyłeś te dane na temat cytowalności, Super Express jest w czołówce, jak chodzi o dzienniki, jest drugi, zdaje się, po Rzeczpospolitej, jak chodzi o media.
No, jesteśmy w czołówce.
W czołówce, w
czasami
prasy.
Się Gazeta Wyborcza również.
Czasem się Wyborcza gdzieś pojawi. I tak się zastanawiam, czy my powinniśmy się z tego cieszyć. Ponieważ moim zdaniem to, co teraz odbywa się w ostatnich latach na rynku i pan tutaj to zasygnalizował, to nie jest żadne cytowanie. To jest piractwo. To znaczy, ty pewnie przychodząc do pracy, nie wiem, o której zaczynasz, no ale powiedzmy o 8:00, i jak wchodzisz na portale internetowe, to widzisz swoje treści. I teraz my się cieszymy, że nas cytują, a tak naprawdę ta waluta, my wymieniamy złoto na paciorki. Oni płacą ci za te twoje newsy, które ty masz w rzepie codziennie, słowem czy sformułowaniem, jak podała Rzeczpospolita, jak twierdzi Newsweek, jak napisał Super Express. Przyznasz, że to niedużo. I to piractwo, tutaj jesteśmy na stadionie, który kiedyś był jarmarkiem, pamiętacie wszyscy, tutaj kupowało się...
Jarmark Europa, nie
Jarmark
wiem, czy
Państwo
wiecie, jak to się nazywało. Długo tutaj... przed wejściem Polski do Unii Europejskiej ambitny prezydent tego miasta nazwał ten Jarmark Europa.
Tak, i tutaj głównym biznesem były płyty i kasety...
Majtki, skarpetki.
No, ale słuchaj, ale piractwo...
Broń można było kupić.
Ale piractwo kwitło. I takie mam wrażenie trochę, że w tej chwili w internecie kwitnie piractwo. I właściwie to jest coś, co nas wyróżnia. Znaczy, jeżeli mówimy o jakościowym dziennikarstwie, przecież my wydajemy ogromne pieniądze. Każdy news to są ogromne pieniądze. Każdy, już nie mówię o dziennikarstwie śledczym, już nie mówię o jakimś specjalistycznym. To jest wszystko bardzo, bardzo drogie. Tymczasem oddajemy to wszystkim za darmo. Nieważne, czy to będzie w internecie. W internecie to ułatwia im tylko zadanie, bo wystarczy Ctrl-C, Ctrl-V. Wszyscy gdzieś pewnie zaczynaliśmy, na pewno my z Bogusiem, jako dziennikarze. Pamiętamy, że nie było nic bardziej... no może nie upokarzającego, ale uwłaczającego nam, kiedy musieliśmy pisać po kimś, prawda? Za kimś się mówiło, piszę za inną gazetą, no bo ona była pierwsza. Ale wtedy się staraliśmy, nie wiem, rozwinąć temat, zdobyć komentarz, etc. W tej chwili...
Wciąż się staramy. No,
no my się staramy,
mówię
ale, większość portali po prostu bierze to jak swoje. I co jest ciekawe, no w dobie gigantów kopia osiąga wyższe ceny i wyższe wyniki niż oryginał często, bo nie wiem, ktoś ma lepszą technologię albo ktoś ma lepszych specjalistów od sformułowań atrakcyjnych dla Google'a, pod SEO. I teraz ty jesteś frajerem, że byłeś pierwszy i że miałeś newsa, tak?
Co robicie, żeby zachować komercyjny papier. Czyli
no, co robimy? No, staramy się, robimy to, co robiliśmy od 30 z okładem lat, czyli robić gazetę dla naszych wiernych czytelników. Ci czytelnicy, zdajemy sobie z tego sprawę, są coraz starsi, więc też zmienia się profil naszej gazety. Już jest, nie wiem, mniej seksu, a więcej porad dla emerytów. Ale robimy codziennie, co możemy, żeby ten produkt... My tego czytelnika printowego, jak to się brzydko mówi, szanujemy bardzo, ponieważ ja zawsze to powtarzam. Zauważcie, po pierwsze to są ludzie, którzy czytają, to już jest dużo. Po drugie to są ludzie, którzy wychodzą z domu, idą do sklepu czy do kiosku, a tych punktów sprzedaży prasy jest coraz mniej. I potem poświęcają 100% uwagi, bo nie mogą w tym czasie oglądać telewizji, nie mogą w tym czasie prawie nic innego robić, czy prowadzić samochodu. Czyli poświęcają nam bardzo dużo nam płacą i jeszcze wydają swoje ciężko zarobione czy zarobione pieniądze. Więc my ich bardzo traktujemy poważnie i mam nadzieję, że ten papier przetrwa. No, kiedyś wieszczono koniec książek, wieszczono koniec radia, kiedy powstała telewizja, wieszczono koniec kina, kiedy powstały streamingi. Wszyscy jakoś istniejemy, a że książki istnieją, no to widać najlepiej tutaj na tych targach.
Pani Kingo, czym dla Pani jest internet i dziennikarstwo w internecie? Dziennikarstwo związane z Pani tytułem, bo z tego, co słyszałem, to nie jest to najpilniejsza sprawa, ani podstawa rozwoju. Nie boi się Pani, że Pani zostanie ze swoim tytułem zjedzona kiedyś przez portale, które kopiują metodę dziennikarską czy redakcyjną, która Pani stosuje?
Po pierwsze, Presto to nie tylko magazyny, to też portal, Presto Portal, na którym właśnie staramy się być up to date, na bieżąco, więc jakby ja od internetu
nie uciekam. Różnicuje Pani treść?
Tak, od zawsze. I jak ktokolwiek mnie pyta, jak mówię o Presto i przedstawiam się, mówię od samego początku o Presto i ktoś dopiero poznaje wydawnictwo, to siłą rzeczy stara się przenieść sobie w głowie, aha, dobra, macie to na papierze, to pewnie macie to w internecie. Ja zawsze podkreślam, że nie, że magazyn to jest inna jakość, inna zawartość i nie ma nic wspólnego z internetem, z tym, co mamy na portalu. Czasami przedrukowujemy na portalu nasze własne treści, właśnie z czasopisma, ale te, które się nie zdezaktualizowały z poprzednich, z dawnych numerów, więc bazujemy tylko na tym, co sami stworzyliśmy. Więc od internetu jakby nie uciekamy. Natomiast z uporem maniaka od samego początku nie mam cyfrowego wydania czasopisma. Właśnie dlatego, że tak jak pan Grzegorz, ja także szanuję moich czytelników i także cieszę się z tego, że oddają nam swój najcenniejszy zasób, czyli czas. Kupują, najczęściej idą do Empiku, ale też w prenumeracie mają Presto, więc przychodzi im do domu i oni siadają i rzeczywiście to czasopismo czytają. I tak a propos tego, dlaczego prasa nie zniknie, czy książki nie znikną, albo różne aktywności w realu nie znikną, bo ja mam takie wrażenie, że jak już nie musi, to się chce. W związku z tym teraz to jest wybór, prasa to jest wybór. Ale w związku z tym my też musimy wziąć pod uwagę, że prasa spełnia już teraz zupełnie inną rolę niż spełniała dawno, dawno temu. Ona zaspokaja inne potrzeby. Na przykład ja zauważyłam, że prasa jest świetna, książka jest świetna, lepsza od internetu w momencie, kiedy nie chcemy, żeby nas coś rozpraszało. Bo internet nas jest niewyczerpanym wiadrem przygód, informacji, wszystkiego, więc nas rozprasza potwornie. A książka nas zamyka, gazeta zamyka nas w ramach.
W istocie są takie badania tutaj, pani Renata Krzeska może to potwierdzić, że do wydania papierowego dziennika wraca się przynajmniej dwa razy, do tygodnika 4 razy, że to jest przedmiot, którym się obcuje. Człowiek, który się nauczy obcować z przedmiotem, odczuwa po pierwsze potrzeby jego posiadania, powtórę obcowania z nim w jakimś sensie ciągłości. W związku z tym rzeczywiście internet nie kumuluje, nie koncentruje aż tak uwagi jak papierowe wydanie. Ale ja mam do Pani jeszcze jedno ważniejsze pytanie. Czy w kontekście przyszłości bardziej Pani dba o utrzymanie starego czytelnika, czyli jak w wypadku Grzegorza więcej o emeryturach, a mniej o seksie, czy też pozyskanie nowego czytelnika, a zatem więcej o seksie, mniej o emeryturze, Czy też na przykład próbuje pani szukać nowych obszarów tematycznych, nowego języka, czy nowych estetyk na przykład?
No więc nowej estetyki poszukałam parę lat temu, szukając nowego dyrektora artystycznego. Okazało się, że jest to kobieta, która przyszła do mnie i powiedziała: Kinga...
A to nic złego.
Nie, to bardzo dobre akurat było, ale to ze względu na jej kompetencje, a nie na płeć. W każdym razie ona powiedziała do mnie: Kinga, mnie wydawanie czasopisma nie interesuje. Ja chcę wydawać piękną książkę, bo jeżeli my mamy wydawać cokolwiek w realu, to my musimy tego czytelnika przekonać, że warto. Że warto po ten real sięgnąć, że warto sięgnąć po to czasopismo. Więc to była rzeczywiście moja pierwsza decyzja, to był 2017 rok, czyli Presto już istniało od lat pięciu, a i tak nawet na początku, w tym 2012, kiedy wyszło, to trochę zrobiliśmy szumu, szczególnie w środowisku muzycznym, bo pierwsze Presto dotyczyło muzyki klasycznej, więc tutaj zawrzało, ale potem dokonaliśmy kolejnej zmiany do dzisiejszej szaty graficznej i to też się spotkało z bardzo dużym, bardzo życzliwym, bardzo pozytywnym odbiorem wszystkich osób zaangażowanych w Presto, zarówno po stronie instytucji kultury, z którymi współpracujemy, bo ze względu na tematykę Presto, czyli kultura i sztuka, współpracujemy głównie z instytucjami kultury, ze strony naszych gości, czyli artystów wszelkiej maści i oczywiście czytelników, którzy są zdefiniowani, okazuje się, nie demograficznie, a behawioralnie, czyli to są ludzie po prostu o określonych cechach charakteru, którzy do nas przychodzą, w związku z tym są w bardzo różnym wieku. A jeśli chodzi o dbanie o przyszłość i o czytelnika, no to ja akurat poszłam w tę grupę, dla której o seksie nie będę pisała zbyt dużo, bo poszłam sobie w juniora, poszłam sobie w młodego czytelnika.
A to młodego niby to nie interesuje?
Czy młodego seks nie interesuje, czy to interesuje? Nie,
pamiętam, jak było w moich czasach.
Seks interesuje nawet pięciolatki i trzeba im umieć odpowiedzieć na to pytanie, więc pewnie czasami się taka treść pojawi, ale zawsze w kontekście kultury i sztuki.
A kiedy pani wystartowała z juniorem?
To jest numer piąty, więc
czyli w zeszłym roku.
W zeszłym roku, ale dodatek Presto Junior w głównym tytule, czyli w artbooku, był od 2013 roku. Czyli od zawsze, natomiast po prostu, no, taka sytuacja się nadarzyła.
Czy na przestrzeni tych pięciu numerów widzi pani wzrost sprzedaży czy spadek?
Wzrost. Widzę wzrost, ale ja mam akurat target w domu, tak się dobrze składa, więc mogę zawsze zapytać, zresztą tak to robię, po prostu każdy numer jest przepuszczany przez filtr grupy docelowej, czyli 6-12 lat. Treści są wszystkie czytane, nawet reklamy czytamy dzieciom i sprawdzamy, czy po prostu na te dzieci to działa, czy nie, i czy jest adekwatne, czy nie przesadziliśmy. Bo też dbamy o to, żeby ta... No, na szczęście naszymi partnerami właśnie są też instytucje kultury, więc to nie są reklamy proszków do prania, to są reklamy wydarzeń na przykład albo książek dla tej grupy docelowej. Ale rzecz polega na tym, że jak na kolegium redakcyjnym zgłosiłam pomysł wyciągnięcia juniora na zewnątrz jako oddzielnego czasopisma, żeby stało na właściwej półce, czyli na półce z prasą dla dzieci, to usłyszałam w odpowiedzi: no właśnie, po co? Po co, jak dzieci wolą siedzieć w telefonie? Na szczęście była ze mną moja córka. Ja mówię: dobrze, to powiedz w takim razie teraz, czy ty chcesz mieć czasopismo w internecie, czy chcesz mieć je na papierze? I ona wykrzyknęła wręcz, że chce mieć na papierze. Pytam dlaczego? Ona mówi: bo ja chcę wycinać, ja chcę kleić, ja chcę rysować. I to daje junior. I zdałam sobie sprawę przez te lata, obserwując dzieciaki w różnym wieku, nie tylko moje dziecko, bo ono jest specyficzne, bo ono w wieku kilku miesięcy chodziło na koncerty do studia koncertowego Polskiego Radia, więc ono nie jest może zbyt reprezentatywne, ale obserwuję po prostu dzieciaki w różnym wieku i okazuje się, że jeżeli daje im się atrakcyjną alternatywę w świecie rzeczywistym, to one odkładają te telefony. Więc mało tego, dla nas internet to jest ciągle wielkie wow, bo wychowaliśmy się w świecie, w którym internetu nie było, więc po prostu ciągle się jaramy tym, że mamy cały świat w kieszeni, a te dzieciaki się już tym nie jarają. Dla nich to jest zwykłe narzędzie. My sobie puszczaliśmy radio, żeby nam buczało w tle, jak coś robimy, a dzieciaki puszczają sobie youtubera ulubionego i też im buczy w tle wtedy, kiedy one z modeliny wykonują fantastyczne, nie wiem, światy, na przykład sobie kopiują Minecrafta z modeliny, więc u nich te światy się po prostu przeplatają. I na przykład zauważyłam, że jeżeli w Presto Juniorze są kody QR, to one skanują te kody QR, przechodzą bardzo płynnie w świat wirtualny, a potem wracają, wykonują pudełko na sekrety z instrukcji Ani Łazowskiej z numeru trzeciego. Więc myślę, że jeżeli przestaniemy ciągle stawiać znak nierówności między internetem a prasą papierową, to wygramy. Bo jeżeli będziemy ciągle stawać w opozycji, papierowe media kontra internet, no to będzie nam ciężko. A z drugiej strony przecież wszyscy funkcjonujemy w obu tych światach, prawda? Mając serwisy internetowe, mając wydania papierowe.
No tak, my w obu, nasi czytelnicy, różnie to bywa. Zaraz Andrzejowi zadam najtrudniejsze pytanie tutaj, ale to za chwilę dam mu jeszcze chwilę oddechu. Bo chciałem się podzielić z Państwa taką bardzo osobistą refleksją. Ja uważam, że myśmy w Polsce najbardziej zgrzeszyli grzechem zlekceważenia internetu w latach 90. Bo co prawda ten internet w Polsce zaczął się dość szybko, bo w 92 roku poszedł pierwszy e-mail. Niektóre tytuły, jak choćby Rzeczpospolita, a strony internetowe stworzyły w połowie lat 90. Ale zawsze się nam wtedy wydawało, ja co prawda nie byłem wtedy w prasie, ale doskonale to pamiętam, że internet to jest taka nowinka, niezagroźna dla papierowej prasy. Takich błędów było bardzo wiele. Pamiętam inny błąd, kiedy Życie z Kropką na przykład uznało, że nie ma sensu rozbudowywać sieci punktów sprzedaży, punktów reklamowych, ponieważ będzie się rozwijała, ten tytuł będzie się rozwijał wyłącznie z nakładu, czyli reklama w ogóle nie jest do niczego potrzebna. Tak było. My z kolei tą sferę cyfrową, internet traktowaliśmy jako dodatek. Okej, jakiś mechanizm reklamowy, promocyjny, który będzie wspierał prasę papierową. Zlekceważyliśmy zagrożenie, brakowało nam wyobraźni, żeby zobaczyć, jak ten świat może wyglądać, chociaż uwaga, ekspertyzy na świecie były dość oczywiste, czyli nie doczytaliśmy tego. Teraz żyjemy w świecie, który jest zdominowany przez wielkich graczy internetowych i my w każdym wymiarze, od naszej kultury narodowej, przez tytuły, przez wydawnictwa, jesteśmy mikroorganizmami w porównaniu z tymi wielkimi gatekeepers, czyli organizmami skali Google'a, Amazona czy Apple'a. I teraz pytanie, Andrzej, takie, bo przecież siedzisz w tym jak nikt w tej branży. Jakie strategie przetrwania? Jak przekonać tamtych, którzy zarządzają tymi wielkimi bramami do internetu, że dla Polaków tutaj będących, żyjących w tym kraju, odwiedzających ten stadion, naprawdę trzeba zachować ich dobra narodowe, do których należą na przykład takie elementy kultury jak prasa, prasa codzienna, prasa tygodniowa, prasa periodyczna, jak twój tytuł, a nie to, co jest taką ogólnoświatową papką dostępną przez integratory. Jak to zrobić? Czy zadałeś sobie takie pytanie?
Pogadaj z kongresmenami, z prezydentami Stanów Zjednoczonych, ale obawiam się, że będą jednak stawali po stronie firmy, która jest im bliższa geograficznie i narodowościowo. Obejrzyjcie Państwo na Netflixie wspaniały film dokumentalny o Niemcach, którzy, dwóch chłopakach, jeden był programistą, a drugi był artystą i wymyślili kod do Google Maps. Potem przez lata walczyli o uznanie tego ich patentu, bo to nawet był patent, a potem odeszli z kwitkiem i nie zarobili ani złotówki. To, co się wydarzyło, to cudowna jest, Bogdan, ta twoja naiwność czy idealizm, że możemy coś w tej sprawie zrobić.
Znaczy nie tylko możemy, musimy. Znaczy nie mamy innej ścieżki, musimy przynajmniej się starać.
Jeśli byśmy przekonali, tak jak robią to wydawcy w Australii i w Kanadzie, że należy zrobić bardzo ostry kurs w stosunku do tych gigantów cyfrowych i rzeczywiście politycy stanęliby po tej samej stronie, a u nas wiadomo już, że żeby się pokłócili i politycy, i wydawcy, którzy by do nich poszli, to tak, ale to się nie uda. Nie po to powstał Google Maps, żeby powstawały biura reklamy i lokalne pisma, tylko po to, żeby wyciągnąć z Polski, z Zambii. Istnieje taki kraj?
Zambia, jak najbardziej.
Namibii na pewno istnieje, z Australii, z każdego innego miejsca na świecie wyciągnąć te lokalne pieniądze i to w dodatku my jako odbiorcy, jako wydawcy jesteśmy na to oburzeni. Jako odbiorcy z tego korzystamy, bo korzystamy z Google Maps, bo ciągle jeździmy korzystając z tego integratora, korzystamy z Google'a. Sami ten stryczek na własnej szyi zaciskamy. Czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, strategię przetrwania? Znam wydawcę, który w ogóle nie wszedł w internet. Ma tylko swoją gazetę, ma stronę internetową, na której jest napisane, jak się nazywa i że jest redaktorem naczelnym. Dogorywa, ale przez ostatnie 10 lat nie tracił żadnych pieniędzy na internet. Ja traciłem pieniądze na internet. I pewnie masz rację, mówiąc, że jakoś to przegapiliśmy, tylko że tam ciągle tej kasy nie było. Wiesz, do dzisiaj jej nie ma. Ta kasa jest dla gigantów, ta kasa jest dla Netu, ta kasa jest dla Pudelka, który jest teraz wirtualną Polską. Tam jest słabo z kasą dla Rzeczpospolitej, wiesz? Tam jest bardzo słabo z kasą dla presu, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić taką stronę fachową, użytecznościową, poradnikową, z bazami danych, która presowi pomogłaby żyć. Ale to byłyby nieustanne inwestycje, które byśmy robili tylko po to, żeby dalej pieniądze zarabiał Google, Facebook. To jest bardzo zabawne, jak są kolejne te portale społecznościowe. Kiedyś brałem udział w dyskusji z blogerami. Nie ma już blogerów. Oni się przerobili w youtuberów. Już wielu z tych youtuberów jest instagramerami. My na to się wszystko nie załapaliśmy. Rzeczpospolita nie była najsilniejsza w YouTubie, nie była najsilniejsza w Instagramie, a już jest TikTok. Więc myślę, że ci, którzy mają cyfrowe zasoby, pani pewnie z nas wszystkich jest największą optymistką i uważa, że to będzie szło w dobrą stronę. Bardzo pani tego zazdroszczę i tak sobie myślę, może powinniśmy u pani
pobrać kursy.
Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Ale myślę, że dwie strategie miały sens, to znaczy ta, którą przyjął Tomasz Lis na temacie, po prostu mówimy, że robimy wysokojakościowe dziennikarstwo, robimy kompletne, jakby to nazwać, niech to będzie tylko szambo dziennikarskie, gromadzimy tylko blogi, a z drugiej strony teksty, które już się gdzieś ukazały i idziemy w bardzo mocną reklamę natywną, to się udało. Z drugiej strony chyba nie wchodzenie w internet było nawet lepsze niż wchodzenie dla takich małych wydawnictw, które nie miały w ogóle pieniędzy. Więc ja myślę, że mały wydawca zawsze powinien płynąć pod prąd, a w twojej sytuacji no niestety musicie pewnie mocno inwestować. Róbcie to, co robi Musk. Ja sobie nie potrafię wyobrazić jednego dnia zwolnić 10% zakładu. To jest masakra. Jeśli musisz zwolnić 10% pracujących dla ciebie ludzi, to jest masakra. Ile ten facet zwolnił? 75? I wszyscy mówili, że Twittera nie będzie. Proszę, Twitter dalej działa. Z 7 tysięcy inżynierów zostało 1500. Myślę, że to jest jedyna droga, bo przypomnij sobie, ile osób pracowało z tobą w zespole wydarzeń. O ile więcej ludzi masz w Rzeczpospolitej i o ile więcej w Polsacie zarabiają pieniędzy na reklamach, a o ile mniej, tylko żeś niewiniątek chyba.
Dobrze, tutaj jak Państwo widzicie, mamy spolaryzowane dwie strony rzeczywistości. Sakrum w osobie pani Kingi i profanum w osobie Andrzeja.
Pozwolisz się odnieść do tego...
Ale poczekaj, bo ja ci pytanie jeszcze zadam. Nie ma tak dobrze. Oczywiście to będzie kontynuacja tego wątku o strategiach oporu przed przewagami, czy przewagą nie gafy, ale wszystkich kolejnych gatekeeperów. Ale też pytanie o... platformy społecznościowe, czy one z twojej perspektywy, konkretnie twojej pracy redakcyjnej, czy one są przestrzenią, która daje szansy, czy raczej uciążliwością, której najchętniej byś nie widział?
Zanim odpowiem, to odniosę się do tego, co pan powiedział, a o co ty pytałeś. Słuchajcie, no my tutaj nie powinniśmy moim zdaniem płakać nad papierem, który jest tylko nośnikiem, to znaczy to jest tylko... nośnik tego, co tworzymy, czyli tworzymy treści.
Ja na początku powiedziałem sekundę, że nie należy prasy atrybuować do zjawiska printu. Jesteśmy coraz szerzej w online, w aplikacjach mobilnych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym prasa to jest najszersze pojęcie.
Dokładnie. No, myślę, że takie dyskusje były, kiedy żarówka wypierała lampy naftowe i niektórzy pewnie sobie wyobrażali, no jak to będzie w domu, jak nie będzie tego zapachu nafty. No, no można sobie wyobrazić. Choć do dzisiaj ktoś produkuje lampy naftowe i ktoś produkuje wozy konne dla pasjonatów, prawda? Więc coś zostanie. Natomiast no muszę Państwa zmartwić, no nie ma się co łudzić, że prasa codzienna, drukowana, informacyjna przetrwa jeszcze dziesiątki lat. No niestety wydaje mi się, że nie. Obym się mylił, bo bardzo przecież lubię ten zapach farby drukarskiej.
Myślałem, ty pytałeś o media, że nafty.
Nafty już rzuciłem naftę. Natomiast ty pytasz o media społecznościowe. No słuchajcie, no to oczywiście jest...
Szansa czy uciążliwość?
To jest doskonałe pytanie, jak mawiał klasyk. Prawda jest taka, że my już w tej chwili bez mediów społecznościowych nie moglibyśmy żyć. Czy to był błąd, że kiedyś się włączyliśmy w ten nurt? My jako prasa, jako media informacyjne? Nie wiem, no to już trudno powiedzieć. W tej chwili to jest źródło 30-40, w zależności od tytułu, procent ruchu. Jaką to ma...
A badasz to na co dzień? Jaki to jest procent
ruchu? Badamy to na co dzień. I teraz, czy to jest szansa, czy zagrożenie? Największym zagrożeniem dla nas jest to, że ten ruch nie zależy od nas. To znaczy zależy o tyle, że dajemy jak najatrakcyjniejszy materiał, ale to ktoś, czy algorytm, czy ktoś żywy, bo tego przecież nigdy nie wiemy. Oni nawet nie muszą nam mówić, dlaczego pewne treści znikają, czy pewne tytuły znikają, czy pewne wartości znikają. Słuchajcie, no przecież, nie wiem, no opublikowanie Wenus z Milo na Facebooku może spowodować blokadę, ponieważ to jest pornografia. No to do takich, no tak, słuchaj, zdarzają się takie historie. Więc oczywiście to jest i szansa, i zagrożenie. My musimy, już nie ma w tej chwili pytania, co z tym zrobić, bo my musimy grać w tę ich grę i wykorzystywać najlepiej te narzędzia, ponieważ jest to narzędzie dotarcia do naszych czytelników.
Robisz to świadomie, czy zdajesz się na nurt, który prowadzi, że te linki są szerowane poprzez społecznościówki?
Absolutnie robimy to świadomie. Mamy w firmie specjalistów, którzy potrafią odczytywać, no to oczywiście czasem przewidywać, co w mediach społecznościowych powinno zażreć, jak się brzydko mówi, zadziałać, a co nie. I absolutnie tutaj to jest, ja absolutnie tego nie deprecjonuję. To są wybitni specjaliści, którzy się tego nauczyli. Oczywiście cały czas są zależni od kogoś gdzieś w Kalifornii czy gdzieś w Ameryce. I oczywiście wiemy, to pan wspomniał o tym konflikcie na antypodach i w Kanadzie i wiemy dobrze, że ci giganci próbują szantażować wydawców i mówiąc, że wasze treści są dla nas nieatrakcyjne, prawda? Wszyscy się z tym spotkaliśmy, ale jakoś nie widać, żeby rezygnowali całkiem. Wydaje mi się, że tworząc dobre treści, no oni będą musieli jednak w tę naszą grę też grać. Natomiast oczywiście to, co pan mówił, implementacja, prawa pokrewne i to, jeśli nie będzie woli politycznej, czy to w Unii Europejskiej, czy w samej Polsce, no to będziemy cały czas od nich, no, u ich...
Jakby cię zapytać o szczegóły, przepraszam, ale to jest dla państwa może interesujące, bo rzeczywiście my mamy instrumenty analityczne, które mogą pokazać, jak wygląda ruch, skąd przechodzą czytelnicy na nasze strony. I rzeczywiście, no, ja to oglądam co chwilę, nawet nie codziennie, tylko częściej. No i w wypadku mojego tytułu najwięcej zgarnia na mnie strona główna, tylko oczywiście Google jako przeglądarka. Na drugim miejscu jest strona główna, na trzecim społecznościówki. I to jest mniej więcej 40, 25, 20%. Oczywiście to się zmienia, prawda? To ewoluuje. A co jest optymalnym modelem dla ciebie?
No, dla mnie optymalne byłoby oczywiście strona główna, tak? Najbardziej.
Ale masz metody, żeby to...
No, staramy się, walczymy o to, bo to jest ruch, który nie zależy od kogoś gdzieś, prawda? No, ale to jest trudne. No, w polskich warunkach tylko no, najwięksi taki ruch mają. My podnosimy cały czas tę wartość, Ale jest to trudne. Jest to trudne, ponieważ też zmienia się model konsumpcji. Mało kto już wpisuje jakiekolwiek adresy w ogóle w telefonie. Po pierwsze dostarczają im, Google im dostarcza już ułożoną ramówkę, że tak powiem, wiadomości poprzez Google News, poprzez Discovera. Czy Apple robi to samo. No Facebook, no to wszyscy wiemy, jak pracuje, więc w ogóle ta konsumpcja internetu się też zmieniła. To też nie możemy mówić o internecie jako, no to w ogóle jest...
I jeszcze bardziej się zmienia, ale o tym będzie na koniec. Pani Kingo, jak pani używa portali społecznościowych? Jak są ważne dla was w upowszechnianiu waszych treści, ale nie w konsumowaniu i kanibalizowaniu papieru, bo rozumiem, że tego by się pani najbardziej bała. Tak? Jak to robić bezpiecznie? Taki safe, że tak powiem, sure.
Ja mam w ogóle problem z tymi słowami tutaj. Bać się, lęk, zagrożenie. Ja po prostu, ponieważ jakby jestem za mała na to, żeby rościć sobie prawa do tworzenia jakiejś wielkiej rzeczywistości, to po prostu biorę to, co jest w tej rzeczywistości i z czego można skorzystać i staram się, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, z każdego garba zrobić skrzydła. I tak na przykład było z mediami społecznościowymi. Facebook, znaczy Presto ma swoją stronę na Facebooku od początku, czyli w momencie, kiedy ruszył magazyn papierowy, pojawiła się strona, nawet tam chwilę wcześniej, żeby się pobawić w jakiś taki teaserowy marketing. I portal też ruszył równo z papierowym wydaniem. Przez jakiś czas to tak wszystko się organicznie zadziewało i pomalutku, więc początkowo nawet sama prowadziłam te social media, męczyłam się z tym straszliwie. W końcu znalazłam do tego dużo ode mnie młodszych, sprawniejszych, także wykształconych już w tym kierunku, bo coraz mniej jest amatorów mediów społecznościowych, coraz więcej jest fachowców i specjalistów. Po jakimś czasie też uruchomiliśmy konto na Instagramie. I tak, to nie są konta, które nam kanibalizują treść, ale zdecydowanie zachęcają, są po to, że zachęcają i do wzięcia do ręki papierowych tytułów, czy do przeczytania treści na portalu, ale one w ogóle mają tak za zadanie to, co Presto też ma w swojej misji, czyli w ogóle inspirowanie ludzi do twórczego życia, czyli jakby po to stosujemy social media. Staramy się być w kontakcie z naszymi czytelnikami, z naszymi odbiorcami, no i inspirować, rozmawiać sobie z nimi. No różnie to wychodzi, ale staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy. I to jest po prostu kolejne nasze narzędzie, czyli znowu traktujemy to całościowo, czyli Presto to nie tylko magazyn, to nie tylko portal, to też właśnie media społecznościowe. I na wyszukiwanie treści nie mamy z jednej strony wpływu, a z drugiej strony pamiętamy o tym i rzeczywiście na Presto portal najczęściej ludzie wchodzą po wyszukaniu określonej frazy. W związku z tym najpierw czytają określone artykuły, a potem dopiero przychodzą na stronę główną i ewentualnie czytają inne rzeczy, ale to nie jest jedyny sposób, w jaki trafiają na Presto Portal, bo czasami trafiają na stronę główną, czyli widocznie, ewidentnie szukają tego medium. Ale w związku z tym właśnie, przygotowując określone treści, też o tym pamiętamy, na czym jakość absolutnie nie traci, bo ja od samego początku jestem przeciwniczką clickbait tytułów i staram się, żeby ich na Presto portalu nie było, a mimo wszystko portal odwiedza coraz więcej osób co miesiąc, więc ja mam takie wrażenie, że po prostu jakość się zawsze obroni i to nie chodzi o to, żeby 38 milionów Polaków, znaczy byłoby super, gdyby 38 milionów Polaków czytało Presto i wchodziło na Presto portal.
A ile milionów czyta?
No właśnie nie, my liczymy naszych czytelników w tysiącach i też się z tego cieszymy i to są dziesiątki tysięcy, więc to też jest dobra liczba, uważam.
Andrzeju, i teraz pytanie zamykające tą naszą rozmowę, bo czas się powoli, proszę Państwa, kończy. Jak z Twojej perspektywy działają platformy społecznościowe, social media? Wiem, że aktywnie w nich działacie. Pomagają Ci, osłabiają Cię. Jak można wygrać tytuł przez social media?
Dając takie treści, które, tak mówią fachowcy, dając takie treści, które przyciągną uwagę, tylko pamiętaj, że twoim głównym zadaniem jest spowodowanie, żeby te treści zostały na tyle przeczytane, żeby zainteresowały, i na tyle niedoczytane, żeby odbiorcy kliknęli w link i żeby przeszli na twoją stronę. I teraz sami zobaczcie państwo, jak często przechodzicie lub nie przechodzicie dalej, bo naszym czytelnikom wystarczają nagłówki. Więc przy mediach społecznościowych zawsze trzeba pamiętać, że przyjdzie moment, żeby za to zapłacić i że to my będziemy ciągle dawać te treści. Ja już nie jestem takim optymistą, że oni muszą się nas bać, bo jakby zablokowali, tak 10 lat temu tak, gdyby zablokowali dostęp, ja nawet to robiłem w takich prezentacjach, pokazywałem newsy z wirtualnej Polski bodajże. Po czym zamieniałem na loga, tam w tej prezentacji zamieniałem na loga mediów, które tam rzeczywiście były, i gdzieś 7 na 10 to były nagle Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Press, Gazeta Wyborcza, Newsweek, ktoś tam jeszcze. Wcale nie mam pewności, że teraz to dalej by tak wyglądało. Te firmy już zatrudniają tak wielu dziennikarzy, że jest tyle ciekawych blogów, jest tylu wariatów, którzy piszą ciekawe rzeczy, kompletnie niewariackie, jest tylu pasjonatów, że już naprawdę można by zrobić, tym bardziej, że zobaczcie, czego się z newsów dowiadujemy, to są same pierdoły, przepraszam bardzo. To już nie są informacje o tym, co się dzieje w Izraelu, co nam grozi ze strony Rosji, to są tylko propagandowe informacje, jak zobaczycie, codziennie jesteśmy karmieni kolejnymi informacjami. Bardzo mnie one cieszą, że Ukraina wygrywa, ale zobaczcie, że te newsy to już nie są te newsy, które były przed 20 laty. Więc jak pytasz mnie o media społecznościowe, to ja z mediów społecznościowych dowiedziałem się ostatnio, na czym polega różnica między prasą a clickbaitowymi tekstami w mediach społecznościowych. Otóż jeden zdumiony autor pewnego magazynu, który zaprosił go do tego, żeby napisał coś, on jest fachowcem w swojej branży, powiedział, że to było na jego liście życzeń, żeby się kiedyś napisać do prasy. No i napisał tekst, wysłał mail z poprawkami i uwagami od redakcji do mojego tekstu. Nie tyle mną wstrząsnął, co zszokował. Tyle poprawek, ale jak to? Przecież napisałem kilka tysięcy tekstów i ja wiem, jak się pisze taki tekst. W pierwszym odruchu rzuciłem focha i napisałem, że nie mam czasu na tak długą pracę. Myślałem, że machnę całość 2-3 godziny i po sprawie. Następnego dnia wjechało mi jednak FOMO oraz ambicja. Taka propozycja może się nigdy nie pojawić. Finałowo wyszło ponad 50 godzin pracy tylko nad tym tekstem. Nie wiem nawet, jak redakcja daje radę w jednym numerze pracować tak ze wszystkimi tekstami, pisze ten autor. Praca z tekstem pokazała mi, jak wielka przepaść dzieli wannabe social media workera, takiego jak ja, od pracy dziennikarza. I myślę, że jeśli, Bogdan, zacząłeś to spotkanie od tego, dlaczego jesteśmy cytowani, dlaczego prasa jeszcze jest, magazyny jeszcze, bo przecież to nie chodzi o to, czy my jesteśmy w papierze, bo potrafimy sobie wyobrazić, że wszyscy wydajemy tylko w internecie. To, co my robimy, to jest jakościowe dziennikarstwo, które wymaga tyle tej pracy, ile ten człowiek napisał. I myślę, że jeśli jeszcze są ludzie, którzy doceniają i oni nie rodzą się codziennie, tylko codziennie umierają, to jeszcze mamy przed sobą kilkanaście lat z tymi ludźmi, którzy będą doceniali jakość. I to jest pytanie o to, jak szybko przestanie nam wystarczać jakość u chirurga, w zakładzie, w warsztacie lakierniczym, w sklepie i w prasie. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie jakość ważna.
Ja myślę, że to jest dobra puenta, bo tak naprawdę broni nas jakość. I dopóki umiemy dopilnować tych rygorów, ale też przekonać społeczeństwo, że to jest wartościowe, że taka powierzchowna znajomość, to co mamy bardzo często w otwartych portalach, przelatujemy czołówki, tytuły, lidy i nam się wydaje, że znamy świat. No nie znamy. Świat jest trochę głębiej i myślę, że to też jest rola w jakimś stopniu państwa, instytucji kultury, także świata polityki, żeby uczyć społeczeństwo, w tym wypadku Polaków, że warto wiedzieć więcej. I myślę sobie, że bardzo wiele też z tego, co my robimy, tutaj siedzi z nami Marek Frąckowiak, Izba Wydawców Prasy, ukłony, to właśnie przekonywanie, że, że my dla naszej demokracji, dla zachowania jej fundamentów, jej jakości, potrzebujemy jakościowych mediów. Nie zawsze władza polityczna to docenia i rozumie. Oby się to zmieniło. Powiedziałem o jeszcze jednym temacie na koniec. To jest jedno zdanie tylko, proszę Państwa. Jesteśmy w fazie zupełnie nowej rewolucji. Zaczęło się to kilka miesięcy temu. Sztuczna inteligencja w mediach, chat GPT 4, 5, kolejne i tego typu instrumenty. Myślę, że w przyszłym roku na tych targach, o ile się odbędą, jeśli będę miał honor z Państwem współpracować, to poświęcimy temu sporo uwagi, bo to jest zagrożenie nie mniejsze, a pewnie większe od tego, jaki przyniósł nam internet. Pani Kingo, jeszcze słowo?
Ja chciałam w takim razie zarzucić, może właśnie na przyszłość, słuchajcie panowie, a może przydałaby się jakaś naprawdę solidna, wspólna, przemyślana i mądra kampania, w której ludziom będziemy z uporem maniaka przez te właśnie kolejne lata mówić, czym jest dzisiaj prasa i czemu tak naprawdę służy. Bo jeżeli my sami
wtedy wierzylibyśmy nie w jakość dziennikarstwa, tylko w reklamę, więc nie idźmy tym drogą.
Niekoniecznie. Ja uważam, że szef bez butów chodzi, a warto te buty założyć od czasu do czasu, żeby przejść bezpiecznie przez te wyboje.
W Izbie Wydawców Prasy myślimy, że te procesy trzeba wspierać bezwzględnie. Nie to, żeby opierać na nich istnienie, nakłady, popularność, ale musimy procesy pomagać prasie, tak? To jest taki stary dowcip, pamiętacie Państwo, kiedy modlący się Żyd ma pretensje do Pana Boga, że nie dał mu szansy wygrania losu, a Pan Bóg powiedział, no spróbuj, Maciek, spróbuj, to podejmij próbę, może się uda. Tak, musimy próbować. Dziękuję uprzejmie. Pani Kinga, Pan Andrzej, Pan Grzegorz, moi goście, dziękuję Państwu.